Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. To jest nasze ostatnie spotkanie w tym miesiącu i ostatnie przed wakacjami. W wakacje Lubuskiego Forum nie będzie. No i mam, miejmy nadzieję, że po wakacjach powróci już bez reżimu sanitarnego, a dzisiaj w reżimie sanitarnym, czyli w tej formie, którą Państwo znacie, chociaż za chwileczkę trochę wytłumaczę, bo będziemy od tej formuły delikatnie odbiegać. Połączenia telefoniczne trzy pary, z tym, że pani poseł Elżbieta Płonka, która już jest w studio.
Zwyczajem sejmowym.
Pewnie takie małe nieporozumienie tutaj nastąpiło. Mieliśmy już połącze telefoniczne, ale pani poseł przybyła. Ale że możemy sobie pozwolić na jedną osobę w studiu, więc pani poseł będzie
serdecznie
dzisiaj...
Witam.
Pani poseł będzie na żywo. Witam panią serdecznie. Pani poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. A po drugiej stronie linii telefonicznej Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry panu, pani poseł. Dzień dobry państwu.
No i zaczynamy od pierwszego tematu, zaczynamy od funduszy unijnych dla Lubuskiego. Lubuskie na końcu kolejki, na końcu stawki z najmniejszą kwotą przyznaną na lata 2021-2027. Chodzi o te pieniądze, które będą do naszego regionu spływać. Dostaniemy dokładnie 860 milionów euro z całej puli. Gdzie upatrujecie państwo przyczyny takiego stanu rzeczy, że na Lubuskie na końcu z najmniejszą pulą pieniędzy? Pani poseł, proszę na początek.
Z tego, co mi wiadomo, bo rozmawiałam z panem wojewodą, mieliśmy teraz posiedzenie Sejmu, więc dużo czasu poświęciłam już w Warszawie. No, Lubuskie miało złożyć konkretne projekty do tej rezerwy. I usłyszałam, że pani marszałek tych projektów konkretnych nie złożyła, a czekała na taki podział tej alokacji z rezerwy jak podstawowy. No i okazało się, że no, odniósł się do tego minister Buda, że niestety, jeżeli nie były złożone w odpowiednim czasie projekty, no to po prostu jest tak, jak jest.
Zdaniem Elżbiety Polak, która wczoraj zwołała konferencję, nieprawdą jest, że Lubuskie dostało najmniej. W opinii marszałek rząd podzielił pieniądze w sposób polityczny, a nie merytoryczny. Pani poseł jeszcze.
No to już jest, że tak powiem, oskarżenie. Zupełnie niepotrzebne. Bo jeżeli chodzi o podziały polityczne, to mogłabym pani marszałek powiedzieć, że również nie widzę sprawiedliwego podziału środków w województwie lubuskim między samorządami gminnymi, czy dla samorządów gminnych i powiatowych. I mam tu na uwadze nawet pewną drogę, może pani marszałek o tym doskonale wie, więc absolutnie nie mówmy o podziale politycznym, bo to jest zawsze wymówka ze strony tego, który czegoś zaniedbał, czegoś nie dopilnował, że jest podział polityczny. Starajmy się naprawdę korzystać z tych pieniędzy w sposób no, dobry dla ludzi, aktywny, pozytywny, efektywny.
Mirosław Marcinkiewicz, proszę.
Panie redaktorze, szanowni państwo, są pewne tematy, które powinny być poza sporami politycznymi, czy też poza jakimiś sympatiami osobistymi, powinniśmy się wznieść ponad tym. Niestety widzę, że w tej sprawie tego zabrakło. Tu są dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest wymiar merytoryczny, drugi polityczny. Jeżeli chodzi o wymiar merytoryczny, jest przyjęta strategia województwa lubuskiego, aktualna, świeżutka, którą dysponuje Ministerstwo Rozwoju. Tam jest kilkadziesiąt różnego rodzaju projektów, które są ważne dla naszego województwa. Ta strategia, przypomnę, została przyjęta zdecydowaną, jednoznaczną większością głosów wszystkich radnych województwa. To jest podstawowy dokument. Po drugie, tu nie mogę się zgodzić z panią poseł, że województwo nie przedłożyło żadnych projektów. Takich projektów konkretnych przedłożyło 15, z czego 6 zostało wstępnie, była taka mowa przyjęte. Park Technologii Kosmicznych, Park Naukowo-Przemysłowy w Gorzowie, modernizacja szpitali, szczególnie teraz po pandemii bardzo potrzebna, system ścieżek rowerowych, Szkoła Przyszłości Lubuska, hybrydowy transport kolejowy, rozwój kolei. Ja mogę tak wymieniać jeszcze długo, bo to wszystko znajduje się na biurkach ministerialnych.
Ale czy minister miał patrzeć i oglądać i zliczać? No po prostu należało powiedzieć tego, pani, tego i tego oczekujemy.
Poseł, pani w tym nie uczestniczyła. Ja
nie,
się przysłuchiwałem dyskusji, no właśnie, ja się przysłuchiwałem dyskusji z panią wiceminister, który to wszystko się drogą elektroniczną odbywało, kiedy no sama pani minister stwierdziła, że województwo jest przygotowane, tak, merytorycznie jest fajnie. Właśnie do tego zmierzam. Niestety jest ten drugi wymiar polityczny. Ja z pewnym zdumieniem odnotowuję jakąś taką jakby satysfakcję, że dostaliśmy mniej. No przecież województwo dostało mniej, to znaczy, że my wszyscy będziemy mniej.
Ależ tu nie ma satysfakcji.
Minister, drodzy państwo, powiedział, że w maju prosił zarząd województwa lubuskiego o wskazanie listy priorytetowych inwestycji i taka lista została owszem wysłana, ale ponoć w drugiej połowie czerwca, czyli za późno, bo było już po negocjacjach odnośnie podziału pieniędzy. No, wychodzi na to, że Lubuskie przespało czas, kiedy można było wynegocjować lepsze warunki.
To nieprawda. Ja może tylko dodam jedną rzecz. Ja tutaj właśnie kilka dni temu, to było fajnie tak przygotowane, słyszałem, przepraszam za określenie, ale skandaliczną wypowiedź pana ministra Budy, że województwo cokolwiek zawaliło. Tym bardziej, że pan minister nie chciał się spotkać z województwem i to spotkanie odbyło się praktycznie dopiero dwa dni temu. Więc nie bardzo rozumiem, co, kiedy i czemu wcześniej czegoś pan minister nie zrobił. Niestety, no, jesteśmy karani. Ja się pytam jeszcze jedno. Gdzie są nasi posłowie? No właśnie, pani poseł.
Dobrze zapytam, dlaczego, ale ja naprawdę nie widzę tutaj politycznego aspektu.
Ja zapewniam panią, że merytorycznie są spełnione wszystkie, ale to wszystkie przesłanki i jestem nawet zadziwiony trochę, gdzie są posłowie właśnie przede wszystkim koalicji rządowej. To rząd, to nie my dzielimy te pieniądze, tylko to rząd przydziela i to właśnie w sposób, co do którego nawet ostatnio Związek Województw też zgłosił zastrzeżenia, bo nie jest to przejrzyste, nie jest to merytorycznie wytłumaczalne.
No zapytam, dowiem się i rzeczywiście wtedy będziemy mogli mówić o tym, jaka jest odpowiedź na ten temat, ale może były takie województwa i to wszystko na to wskazuje, które się lepiej do tego podziału rezerwy przygotowały.
Ale jest jeszcze aspekt... Nie wiem, pani poseł, jak można się jeszcze inaczej przygotować? Tak jak pani mówi.
Powiedzieć, czego się oczekuje, na jaką kwotę.
Z rękawa sypiemy tymi projektami, z kwotami. Ja już przecież tego nie wymieniam, bo nasz program jest za krótki, żeby to wszystko... To wszystko jest na piśmie. Zachęcam panią poseł, pani poseł może to otrzymać.
Dobrze.
Jest przygotowane.
Ale jest pytanie tak, jeśli jest pula pieniędzy określona, to zawsze ktoś się czuje pokrzywdzony. No tak zawsze
Szanowni
jest,
państwo,
podziele jakichkolwiek środków.
Jest jeszcze aspekt finansowy podziału pieniędzy z rezerwy programowej. Tam było nieco ponad 7 miliardów euro. Lubuskie dostaje 125 milionów euro i teraz tak dla jakby porównania, województwo wielkopolskie jest zarządzane przez Platformę, dostaje 600 milionów euro i tenże wojewoda tego województwa mówi, przepraszam, nie wojewoda, marszałek mówi, że nie było żadnego podziału politycznego.
No
widocznie może posłowie wielkopolscy. Prosty przykład, pani poseł. Czemu nie działa od lat właściwie już Lubuski Zespół Parlamentarny? Czemu jako posłowie nie możecie się spotkać? Ja odpowiem krótko, bo PiS, proszę państwa, nie zgadza się na to. Nie chce współpracować dla dobra naszego województwa. To jest moim zdaniem oburzające.
A opozycja w ogóle wyciąga rękę do dialogu? Dzień dobry na korytarzu. Nie kłóćmy się.
Troszkę odbiegamy od tematu, a chciałbym jeszcze państwa zapytać o jeden temat, bo w czwartek rząd podał szczegóły konkursów, które no mają zachęcić gminy do promocji szczepień przeciwko COVID. Konkursy są dwa. Łączna pula nagród wynosi 104 miliony złotych. Rozpiętość nagród od 100 tysięcy do 2 milionów złotych. No i pytanie bardzo proste, syntetyczne. Czy uda się zachęcić tych niechętnych bądź wahających się, pani poseł?
No to jest pytanie, czy my jesteśmy otwarci jako społeczeństwo na to, że jedyną tak naprawdę obroną przed wirusem, koronawirusem i przed pandemią COVID-19 są szczepienia. Na dzień dzisiejszy nie mamy innej możliwości zatrzymać tego wirusa i go próbować wyeliminować. A zatem sądzę, że są takie gminy, które widzą taką możliwość rozpropagowania tych konkursów, zachęcenia ludzi. To wszystko wymaga w tej chwili od nas ogromnej aktywności. Ja się obawiam, tutaj wierzę w samorządy absolutnie, że staną na wysokości zadania, że zachęcać będą na różne sposoby. Natomiast jest taka niechęć do tego, żeby słuchać propozycji ze strony władz publicznych, czego nie ma w innych krajach Unii Europejskiej. Nasi odpoczywający w Europie Polacy w rozmowach telefonicznych mówią mi, no wszędzie jest ogromna restrykcja, tylko Polak nie chce słuchać zarządzeń swojego rządu, swoich władz publicznych. No proszę Państwa, jeżeli przyjdzie masywny delta albo lambda, będziemy uziemnieni, pokonani i to jest nasze wyzwanie. A więc szczepmy się i zachęcajmy wszystkich, żeby się jednak zaszczepili.
I to samo pytanie do pana Marcinkiewicza. Czy uda się samorządom nakłonić do szczepień tych, którzy tego jeszcze nie zrobili?
No chyba to jest jedyna droga, panie redaktorze. Ja tutaj popieram jak najbardziej. No próbujmy wszelkich sposobów, żebyśmy się po prostu szczepili, bo ja i każdy z nas będziemy się czuli wtedy bezpieczniej. Może właśnie trochę za późno, ale właśnie zwrócenie się w stronę samorządów. Tak, to tu duża praca do wykonania. Ja mam na myśli przede wszystkim mniejsze ośrodki, mniejsze miasta, miasteczka. Tam ludziom trudniej dotrzeć do szczepień właśnie poprzez samorządy, może poprzez właśnie całą sferę działalności społecznej, socjalnej, poprzez te ośrodki można będzie dotrzeć do ludzi starszych szczególnie, którzy mają kłopot w ogóle z dotarciem do punktów szczepień, do wiedzy na ten temat. Tak, to jest dobry pomysł. Czekam na efekty, może nawet trochę za późno. Tu samorządy od początku mówiły, tak, wykorzystujcie nas, wykorzystujcie samorządy, mówiły to w stronę rządu. My pomożemy przez nas, przez nasze możliwości w naszych miejscach zamieszkania, my łatwiej dotrzemy. Więc może właśnie takie bonusy dla samorządów, no tam słyszę o jakichś konkursach loteryjnych. Tak, to jest jakiś pomysł, żeby przeciwdziałać tym wszystkim różnym negatywnym opiniom, nieprawdziwym, pojawiającym się w internecie, jakiejś dziwnej propagandzie szeptanej. Tylko i wyłącznie zaszczepienie się pozwoli, że będziemy mogli normalnie żyć. Do tego normalnego życia my teraz trochę wróciliśmy, prawda? No więc starajmy się to utrzymać.
Pani poseł, idea szczepień szerzona przez samorządy ma szansę być bardziej efektywna niż ta szerzona przez państwo?
Myślę, że tutaj jest jakby łatwiej samorządom dotrzeć do małych grup ludzi, czy do konkretnych grup ludzi, czy na przykład zebranych w jakichś organizacjach, czy w jakichś zespołach. Dlatego, że rządowy to był program, że tak powiem, strategiczny i on się sprawdził. Mieliśmy problem z dostawą szczepionek. To był ten okres, który położył nam się chyba w tej chwili tym cieniem, że nie dokończyliśmy szczepień, czy nie jesteśmy lepiej wyszczepieni, bo to nie była nasza wina, że nam nie dostarczano tych szczepionek. Ale teraz mamy szczepionki, możemy wykonać, więc myślę, że właśnie łatwiej będzie samorządom. Są te bonusy, gratyfikacje. Jest ciekawy okres wakacyjny, więc myślę, że jest to do wykorzystania jak najbardziej. No i stawiam też na szczepienie dzieci, jak to robią inne kraje, ponieważ jednak widzimy, że na przykład ten wirus Delta, no niestety roznoszą dzieci głównie i one mogą być tutaj tym rezerwuarem niestety rozwoju kolejnego etapu.
Aż ciśnie mi się na usta pytanie, co po wakacjach, ale niestety czas nam na to nie pozwala i będziemy o tym na pewno mówić we wrześniu. Dziękuję Państwu uprzejmie. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, miłego weekendu.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu i całych wakacji. Do usłyszenia w zdrowiu, mam nadzieję. Radio.
Forum, kolejna para rozmówców. Tadeusz Jędrzejczak, reprezentujący Nową Lewicę. Dzień dobry, witam pana.
Witam serdecznie, dzień dobry, witam pana.
Oraz Piotr Bodnar z Konfederacji.
Witam serdecznie.
No i zaczynamy od tematu finansowego, aspektu finansowego. Województwo lubuskie będzie regionem, który otrzyma, jak tak patrzymy na liczby, najmniej pieniędzy unijnych przeznaczonych na programy regionalne w latach 2021-2027. Ostatecznie, przypomnę, otrzymamy 860 milionów euro. No, województwo opolskie, które jest tym mniejsze od nas, otrzyma 920 milionów euro. To nie wiem, czy mogę postawić tak pytanie. Co poszło nie tak, Tadeusz Jędrzejczak?
Te liczby są trochę inne. My dostaniemy ponad 900 milionów euro, dlatego że w tym tygodniu 23 było spotkanie z panem ministrem Budą, który poinformował zarządy województw o wielkościach, sumie podziale rezerwy, która została przez nas zatrzymana. No nic nie poszło nie tak. Przecież jest chyba rzeczą oczywistą, że staraliśmy się brać udział w konsultacjach, które się w żaden sposób nie odbyły ani razu. Były odwoływane kilkakrotnie konsultacje z ministrem budowy. Sam siedziałem dwukrotnie w sali Narad Urzędu Marszałkowskiego, gdzie byliśmy już przed terminem. Pan minister odwoływał spotkania. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, dostajemy środki, które wynikają z algorytmu, który został zmieniony i przyjęty przez ministerstwo. Przed kilkoma tygodniami algorytm był inny. I myśmy liczyli się z tym, że będziemy mieli ponad 700 milionów euro, bo to wynika z przepisów Unii Europejskiej, wskaźników wynikających z bezrobocia, ilości mieszkańców, PKB na głowę mieszkańca i tak dalej. I tak naprawdę dyskusja w skali całego kraju była o drugiej części tych środków, a mianowicie o podziale rezerwy, która wynosiła ponad 7 miliardów, została zatrzymana przez ministerstwo i mieliśmy nadzieję, że z tej rezerwy dostaniemy więcej tych pieniędzy. Skończyło się na tym, że dostajemy połowę tej sumy. Był pan marszałek Jabłoński w Warszawie na tym spotkaniu, gdzie ogłaszał pan minister Buda podział środków. Powtarzam, ogłaszał, a nie negocjował, bo takiej negocjacji w Polsce nie było. Środki finansowe zostały podzielone z jednej strony zgodnie z algorytmem Unii Europejskiej, a z drugiej strony w ramach sympatii politycznej wobec tego rządu. Jak państwo popatrzycie na algorytm, to na przykład okazało się, że województwa bogatsze jak Dolnośląskie i Wielkopolska nagle otrzymują dodatkowe środki z rezerwy o wiele wyższe. No, ściana wschodnia ma pieniędzy w brud z uwagi na sympatie polityczne zarządzających tam ludzi i wpływy polityczne osób, które tam są. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, myśmy również rozmawiali z ministerstwem i ustaliliśmy również to, że skoro nie da się więcej z rezerwy w tej chwili otrzymać, będziemy ubiegali się o środki z innych działań, z innych środków Unii Europejskiej, które będą do dyspozycji naszego kraju. No i ostatnia uwaga, to też świadczy o tym, że nasi posłowie z PiS-u niewiele mają do powiedzenia w Warszawie, dlatego że zwracaliśmy się do koleżanek i kolegów, efekt tego był żadne. My wykonaliśmy wszystko, co było do zrobienia w tej sytuacji, jaka w tej chwili jest. Żałujemy, że mamy tych środków trochę mniej niż liczyliśmy, ale i tak jest sytuacja dla kraju dobra, tym bardziej, że pamiętajmy, że tych środków finansowych na tę perspektywę jest mniej niż w perspektywie poprzedniej.
Nie wiem, czy dobrze odczytuję pana słowa. Sugeruje pan, że podział był polityczny, czy algorytm był niewłaściwy?
Nie, no był podział polityczny i po co zmieniono algorytm, żeby swoim dać więcej, a nie swoim dać mniej. Tego nikt w ministerstwie nie ukrywał i taka narracja na spotkaniu z marszałkami była.
No ale jeszcze raz
ja nie rozumiem, ale to jest jakieś zaskoczenie, czy co?
Ale pozwoli pan, że jeszcze raz przywołam przykład województwa wielkopolskiego, gdzie marszałek tamtego województwa mówi co innego, a dostał bardzo dużo pieniędzy. Spodziewał się mniej.
No tak, no ale ja panu tłumaczę, że dwa województwa, Dolnośląskie i Wielkopolskie, których poziom PKB powinien spowodować to, że to województwo dostaną mniej środków, skutek nacisku posłów PiS-u i senatorów z Wielkopolski dostają więcej niż wskazywać powinien no, przepis Unii Europejskiej. Podobnie jest na dalszy ciąg, gdzie PiS ma koalicję z bezpartyjnymi samorządowcami. I sprawa druga, właśnie dla tych województw zmieniono algorytm, na podstawie którego rozdzielono środki. Algorytm był bardzo inny, dzisiaj w czerwcu jest inny. Po to został zrobiony, ażeby właśnie uzasadnić ten sposób rozdzielania środków.
I to samo pytanie, Piotr Bodnar, Konfederacja.
Szanowni Państwo, ja mam ten komfort, że niejako z boku przysłuchuję się i przyglądam się tym sporom, które wcześniej były zaznaczone na antenie. Mówię tutaj głównie o PiS kontra PO, czy PO kontra PiS. Natomiast efekt tego jest taki, tych sporów, tych niedomówień, tych nieścisłości, bo przecież mamy dwie różne ścieżki tych informacji z różnych mediów, prawda? To jest tak, że na przykład pani marszałek mówi o tym, że jesteśmy poszkodowani przez to, że tych negocjacji nie było, ale z drugiej strony jest też informacja o tym, że pani marszałek osobiście w pewnych rzeczach nie uczestniczyła. Mamy porażkę, ale jednocześnie mamy sukces, bo przecież informacja może być podana w społeczeństwu w różny sposób. Na przykład jest takie stwierdzenie pani marszałek chyba z wczorajszej konferencji, że my na kolanach do Warszawy po pieniądze unijne nie będziemy chodzić. Ale jednocześnie jest sukces, ponieważ nie jesteśmy na ostatnim miejscu, bo w przeliczeniu per capita, jeśli chodzi o pieniądze, no to jednak ósme miejsce, nie ostatnie, tak? Czyli jak mamy sukces czy porażkę? Dla mnie osobiście no jest to porażka z dwóch stron. Bo w wyniku tych wojenek, ja je to troszkę kolekwalnie tak nazywam, ale tak mi się to kojarzy, to niestety traci Lubuskie. Traci Lubuskie i tracą mieszkańcy, bo te fundusze, ta różnica pomiędzy tym, co moglibyśmy otrzymać, jest bodajże 120 milionów, tak, jeśli dokładnie sprawdziłem. Jest to duża kwota i naprawdę można by ją świetnie wykorzystać. Potrzeb na pewno jest więcej niż tych pieniędzy, których i tak nie dostaniemy. I Konfederacja, i myślę, każdy rozsądny człowiek, który widzi to z boku, powie, dogadajcie się ludzie między sobą na boka, bo to jest nasze dobro wspólne.
Bardzo proszę o ściszenie radio odbiornika, ponieważ zakłóca to jakby odbiór i czytelność pana wypowiedzi.
Przepraszam, ja mam wyłączone, także jest, mam tylko słuchawki. Mhm.
Dobrze. Proszę kontynuować.
Jasne. Także nie kłóćmy się, dogadujmy się. Ja powiem z takiego doświadczenia lokalnego, ponieważ jestem radnym tutaj lokalnie w Sulechowie. My się potrafimy dogadywać. Mimo że politycznie gdzieś tam u góry mamy różnice i jest taka sytuacja, że ja zresztą jestem znany z tego, że no sympatykiem PiS-u i PO nie jestem. Natomiast jeżeli trzeba się dogadać, na przykład most w Pomorsku, udało się załatwić pewne rzeczy, tak? I radni z PiS-u kontaktowali się ze swoimi posłami. Także ja bym proponował jednak tą drogę.
No właśnie,
bo
był tutaj...
Kłótnia do niczego nie dochodzi. Naprawdę.
Był tutaj przywoływany przykład parlamentarzystów, posłów, że nie lobbowali, a poseł Majza, żeby daleko nie szukać, postawił taką tezę, że zarząd województwa przez cały czas negocjacji, traktując je, cytuję, dość swobodnie. I teraz Tadeusz Jędrzejczak.
No niech pan mnie dzwoni z komentowania kogoś, kto jest na poziomie pana Mejzy. No to jest niepoważny człowiek, który opowiada różne historie. Aby to powtarzać, ja nie będę komentował pana Mejzy, bo to jest poniżej mojej godności, mojej wiedzy i mojej kultury politycznej.
To panowie, zmieńmy temat. Decyzja rządu co do ogłoszenia konkursów zachęcających do promocji szczepień jest założeniem słusznym, a pytam dlatego, że no pojawiły się głosy, że to marnotrawienie publicznych pieniędzy. I teraz Piotr Bodnar na początek, Konfederacja.
Problem jest bardzo złożony, bo my tutaj rozmawiamy już o właściwie o wielkoskalowych szczepieniach na terenie całego kraju. Teraz tutaj jest program, który ma wzbudzić jeszcze większą chęć do zaszczepienia się. Natomiast wszyscy zapominamy o tym, że moim zdaniem, i myślę, że zdaniem Konfederacji tak samo, jest taki problem, że my nie mamy tak naprawdę dobrych informacji na temat szczepionki. Co to jest? W jaki sposób działa? to, że szczepionka nadal jest w fazie badawczej, jednak ta kliniczna faza nie została zakończona, nie mamy wyników badań długofalowych. Tego ludzie no nie dobrze. Do końca myślę, że mają świadomość.
Ale nie rozmawiajmy, nie rozmawiajmy jakby o samym medykamencie, jeśli chodzi o szczepionkę i tego, czy ona jest, czy nie jest, jaką ma skuteczność. Rozmawiajmy o pomyśle, który pojawił się w czwartek. Pomyśle, aby poprzez samorządy promować wśród tych osób, które jeszcze się nie zaszczepiły, zaszczepienie ich.
Wie pan co, no mi jest trudno odcinać jakby jedno od drugiego, ponieważ to wszystko dotyczy naszego zdrowia i są różne są, że tak powiem, opinie na ten temat. Ja chociażby przypomnę to, że pana Pospieszalskiego już nie ma w telewizji rządowej, a tam właśnie były rozmowy na ten temat. Jest sanitaryzm, my za chwilę będziemy segregować ludzi na zaszczepionych i nie, i to będzie miało skutek taki, że część społeczeństwa będzie wykluczona społecznie. Więc w związku z tym, mówiąc o rządowym programie, który ma zachęcić do szczepień, a negując to, że pewne informacje są może nie zatajane, ale powiedzmy nie są na tyle jasno wyłożone społeczeństwu, że nie wiemy, to moim zdaniem ten program to nie jest dobra rzecz. Znaczy w tym sensie, że nie mamy tej wiedzy o szczepionkach takiej ogólnopolskiej.
A kto powinien promować ideę szczepień? Samorządy czy państwo? Czy tutaj powinna być pełna symbioza?
Znaczy, powiem tak, pomijając akurat szczepienia covidowe, ale ogólnie szczepienia, bo same szczepienia przecież nie są złe i to w wielu przypadkach pomaga zachować zdrowie takie społeczne ogólnie, to myślę, że współpraca jak najbardziej.
I Tadeusz Jędrzejczak, Nowa Lewica, proszę.
No jednak muszę odnieść się do tego, co kolega z Konfederacji mówił. No po pierwsze, Konfederacja jest przeciwnikiem Unii Europejskiej jako takiej, w związku z tym nie powinna zabierać głosu w sprawie negocjacji z Unią, przeciwko której jest. Sprawa druga, liderzy Konfederacji, ale i warszawscy, ale również regionalni, dokonaliście państwo bardzo dużego kroku w tym kierunku, ażeby wystraszyć ludzi szczepieniami, mimo że pańscy liderzy chorowali na COVID w ubiegłym roku. Wystraszenie ludzi przez szczepieniami oznacza, że bierzecie państwo odpowiedzialność za ludzi, którzy wam uwierzyli, zmarli na COVID lub ciężko chorowali lub będą chorowali. Musicie mieć tego pełną świadomość i to żadne picowanie pana Korwin-Mikke niczego nie zmieni. I sprawa trzecia, cała akcja, o której pan redaktor mówi, promocyjna i akcja związana z przekonywaniem ludzi, jest opóźniona o rok. Przez rok czasu rząd przesyłał do obywateli naszego kraju różne sygnały, a raz to w telewizji, właśnie w tym programie, o którym mówi pan radny, występował pan redaktor i opowiadał z panami lekarzami, jaką cudowną tabletkę ma i żeby się nie szczepili, bo zaraz dostaną tabletki od księży. Efekt tego był taki, że w końcu usunięto tego człowieka, który robił ludziom szkodę z telewizji. Bardzo dobrze. Sprawa druga, potem prezydent państwa mówił, że ta szczepionka to on nie będzie się szczepił, jak już będzie, to mówił w ubiegłym roku w lipcu. Teraz prezydent Bratysławie mówi, że mimo szczepień ilość zachorowań jest taka sama, co świadczy o tym, że nie umie czytać ze zrozumieniem statystyk i my mamy z tym problem. I zrzucanie na samorządy jakichś tam działań promocyjnych, loterii, wygrywanie pieniędzy czy wygrywanie samochodów, czegokolwiek innego jest po prostu działaniem opóźnionym i nieodpowiedzialnym. Mamy problem bardzo poważny, dlatego że my mamy zaszczepionych kilkanaście milionów tak naprawdę obywateli. Mamy problem, bo wchodzi w życie w Europie paszport covidowy. I tak, proszę pana, panie radny, trzeba podzielić ludzi na ludzi odpowiedzialnych, którzy chcą żyć i nie chcą innych zakazać, od tych, którzy chcą zakazać innych i chcą umierać na COVID. To jest ich sprawa. I wy w tym macie swoje również zasługi w tej sprawie tych osób, które się nie chcą szczepić, żebyście nie mieli żadnych złudzeń, bo za to też ponosicie odpowiedzialność.
I szanowni państwo,
niech pan mi nie przerywa, młody człowiek.
Panowie, trzeba było rok temu,
premier, prezydent, ministrowie, wojewodowie, marszałkowie, prezydenci, wszyscy powinni stanąć do apelu i wszyscy powinni mieć ludzi do tego, żebyśmy się szczepili, ale ponieważ u nas w rządzie część ministrów i część działaczy PiS-u jest zwolennikami antyszczepionkowców, efekt tego jest taki, że nie chcąc zaostrzać tą grupą społeczną zaostrzać stosunków, żeby nie stracić ich głosu, no to po prostu tak wylądowaliśmy.
Żeby, żeby spiąć te panów wypowiedzi, to na zakończenie panów czasu dodam tylko, że w założeniach było, że do końca czerwca mamy zaszczepić 20 milionów Polaków, zaszczepionych jest 27 milionów i teraz można postawić pytanie, czy to jest problem. Dziękuję panom. Tadeusz Jędrzejczak, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panie radny. Dziękuję panie redaktorze.
Oraz Piotr Bodnar, Konfederacja.
Pozdrawiam wszystkich. Miłych wakacji życzę. I weekend również.
I ostatnia prosta w Lubuskim Forum. Ostatnia para rozmówców. Karol Zieleński, reprezentujący wojewodę lubuskiego, dyrektor jego gabinetu. Witam pana.
Witam państwa serdecznie.
Oraz Czesław Fiederowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na wczorajszej konferencji marszałek województwa Elżbieta Polak w towarzystwie między innymi szefa Platformy w Lubuskiem Waldemara Sługockiego nazwała podział pieniędzy podziałem politycznym. Padło także sformułowanie, że nie będziemy chodzić na kolanach do Warszawy. Proszę się do tego odnieść. Karol Zieleński na początek.
Znaczy, no to teraz mamy już próbę tłumaczenia problemu, który powstał. Negocjacje, chodzi o negocjacje na RPO, czyli tutaj Regionalny Program Operacyjny. To są jedne z większych środków europejskich w województwach. Cały proces rozpoczął się jeszcze w styczniu. 18 stycznia rząd ogłosił podział środków, to alokację środków z twardych wskaźników, takich jak PKB czy gęstość zaludnienia, zostawiając sobie też rezerwę, 25% rezerwę na konkretne projekty. I to był czas, który należało wykorzystać na przedstawienie konkretnych projektów, konkretnych rozwiązań. No tutaj w poniedziałek usłyszeliśmy z ust ministra Budy, że województwo lubuskie, zarząd województwa lubuskiego był w tym procesie bardzo pasywny, a kiedy się nie udało, to nazywamy podział środków podziałem politycznym. Ja tylko państwu przypomnę, dokładnie też tego nie pamiętam, ale nie we wszystkich innych województwach nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Są też przedstawiciele Platformy w Zachodniopomorskim czy w Wielkopolsce, którzy wywalczyli sobie dodatkowe środki i nie nazywają tego podziałem politycznym.
Czesław Fiederowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Oczywiście pieniądze publiczne zawsze mają tą cechę polityczną, bo od Komisji Europejskiej przez rządy krajowe i władze regionalne, bo władze regionalne, sejmik jest też polityczny. Nie deprecjonujmy znaczenia tego słowa polityczne. Oczywiście mam świadomość różnic programowych, kto jest w opozycji, kto jest w koalicji. W województwie lubuskim jest inaczej, w Warszawie jest inaczej. Ale jednak wydaje mi się, że nasze działanie powinno cechować pragmatyzm i władza samorządowa, PSL jest w tej władzy samorządowej, o tym też mówił wcześniej i mówi nadal, trzeba bardzo sensownie z rządem rozmawiać. Ja myślę, że jest dzisiaj popełniony duży błąd i myślę, że pan dyrektor gabinetu to powtórzy. Trzeba zaprosić pana wojewodę do rozmów. Kiedy tworzyliśmy województwa w Polsce, Kazimierz Marcinkiewicz bardzo chciał, żeby one były rządowo-samorządowe. Ja chciałem, żeby były samorządowe. Są rządowo-samorządowe. Czyli wojewodę jest ważnym reprezentantem rządu w województwie. I trzeba zaprosić pana wojewodę i wspólnie z panem wojewodą rozmawiać z rządem na temat takiego podziału, by tych środków z tej rezerwy, która została stworzona, którą zaakceptowała Komisja Europejska, bo to nie jest wymysł polski jakiś oryginalny. Trzeba rozmawiać tak, by do województwa lubuskiego tych środków na najlepsze projekty wpłynęło jak najwięcej. Wydaje mi się, że uczciwie niestety powiem, oceniając i słysząc, jak to przebiega, za dużo jest takiej jednobrzmiącej narracji politycznej. Jak gdyby jest niby zarząd, że tam są w Warszawie pieniądze PiSu, no a tutaj powstaje tak, jakby te pieniądze tu w województwie były Platformy Obywatelskie. One nie są ani PiSu, ani Platformy Obywatelskie. Chodzi o to, byśmy umieli ze sobą tak mediować, tak rozmawiać i zapraszam za pośrednictwem pana, chociaż no nie wiem, ja nie mam takiej kompetencji, ale wydaje mi się, że musimy zaprosić pana wojewodę do tego, by rozmawiać o przyszłej perspektywie, bo inaczej województwo lubuskie przegra.
To jeśli jest pan już przy głosie, to jak pan odczytuje słowa Waldemara Sługockiego, przewodniczącego zresztą Platformy w Lubuskiem, który zapowiedział interwencję u komisarza do spraw polityki regionalnej i jak powiedział, powodem jest brak jasnych, merytorycznych kryteriów przy podziale środków?
Znaczy, każdy ma prawo interweniować. Ja szukam też kanału dojścia do Komisji Europejskiej, bo w tej chwili Komisja Europejska negatywnie oceniła podział, znaczy negatywnie rozstrzygnęła o pewnym niekorzystnym sposobie podziału środków Interregu, które również trafiają do naszego województwa. Ale nie ze skargą, tylko z wyjaśnieniem takim, by odnieść pozytywny skutek. Ja miałem okazję uczestniczyć we wszystkich okresach unijnych i wiem o tym, że z rządem, jakim by on nie był, były bardzo często bardzo trudne rozmowy. Jedne z gorszych rozmów, jakie miałem w swoim życiu, to były z panem ministrem Zdziebło z Platformy Obywatelskiej. Ja sądzę, że trzeba jednak trochę pokory i jednak wspólnie rozmawiać po to, żeby wynegocjować z panem ministrem Budą jak najlepsze warunki dla województwa lubuskiego.
I teraz Karol Żeleński.
No, mogę się tutaj tylko zgodzić. No, pan wojewoda został jakoby wywołany do tablicy podczas konwentu wojewodów, gdzie minister stwierdził, że zapytał, co się tam w Lubuskim dzieje, że nie przychodzą oferty i stąd tutaj dopiero wtedy powstało zainteresowanie. Jesteśmy otwarci na rozmowy, zapraszamy do nich. Zresztą wojewoda jest swoistym konektorem tutaj samorządu z rządem i korzystają z tego samorządowcy, czy wójtowie, czy burmistrzowie często się zwracają do wojewody o pośrednictwo i pan wojewoda bardzo chętnie włącza się w takie procesy.
A jak panowie przyjęliście pomysł rządu, żeby promować poprzez zachęty finansowe dla samorządów ideę szczepień? A może już nie ma potrzeby zachęcania Polaków do szczepień, bo 27 milionów osób szczepienia ma za sobą. Być może mamy już w pewnym sensie odporność zbiorową. Czesław Jedorowicz.
Wydaje mi się, że tutaj jednak spojrzałbym na to krytycznie. Polska państwowość stoi na dwóch nogach. Jedną jest rząd, drugą jest samorząd. Od czasu, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, naczelną zasadą, którą stosować powinniśmy, jest zasada subsydiarności, która mówi o tym, że każda władza publiczna może delegować tylko te uprawnienia wyżej, którymi sobie sama nie może poradzić. I moim zdaniem problem szczepień powinien być od razu problemem z udziałem samorządów. Tu zupełnie niepotrzebnie pan minister Dworczyk chciał się kierować na tego, który będzie królem szczepień, a te maile i te sprawy trochę jego pozycje nadwątpiły. Tak czy inaczej, samorządy muszą być włączone w to. Ja w pełni od początku uważałem, że niepotrzebnie nie zaproszono samorządów do tego systemu, który jednak musi wywołać powszechność szczepień. Mamy szaleńców antyszczepionkowych, mamy akcję bardzo głośną antyszczepionkową, tylko wtedy, kiedy będziemy w 100% zaszczepieni, tylko wtedy będziemy bezpieczni.
Wśród osób powyżej 70 roku życia 77% jest zaszczepionych, a w tym przedziale 60-69 jest to odpowiednio 66% zaszczepionych. I panie to redaktorze, według ministerstwa są wskaźniki
dobre.
To są złe właśnie wskaźniki.
Jest lepiej w Polsce niż w Niemczech, ale jeszcze jest daleko do stanu, jaki jest w Izraelu.
No prezydent, przepraszam, minister Dworczyk powiedział, że są to wskaźniki, żeby być tutaj jakby precyzyjnym, niesatysfakcjonujące. Karol Zieleński.
Tak, dokładnie. Tutaj proces szczepień i przyspieszenie, swoiste przyspieszenie, które teraz chcemy dokonać poprzez promocję tych szczepień. Zresztą samorządy się włączają. Ja ostatnio widziałem spot promujący szczepienia wyprodukowany przez pracowników i panią burmistrz gminy Otyń. Cały ten proces związany jest z tym, że my przygotowujemy się do czwartej fali. Nie tylko infrastrukturalnie, nie tylko kadrowo, ale też poprzez zabezpieczenie jak największej liczby społeczeństwa. To pomoże nam. Na razie jest to jedyny środek dostępny, czyli szczepienie przeciwko COVID, który ogranicza epidemię. Są różne nowinki, różne badania. Na razie szczepienie jest jedynym środkiem ograniczenia epidemii i całkowitego powrotu do normalności. Robimy to nie teraz docześnie, doraźnie, tylko po to, żeby zminimalizować czwartą falę epidemii, jeżeli przyjdzie. Jeżeli nie przyjdzie, to dobrze, ale to my wszyscy zapracujemy na to, czy ona będzie i jak będzie wyglądała.
No tak króciutko powiem.
A ja tak króciutko, panowie, już na koniec. A jeśli ta fala kolejna, o której się mówi, powakacyjna, nie przyjdzie, nie przypłynie, jak zwał, tak zwał, to jak widzicie państwo, panowie, w dalszej perspektywie szczepienia przeciwko COVID w Polsce? Być może program narodowy powinien zostać zakończony i te szczepionki będą już ogólnie dostępne w aptekach, można będzie sobie nabyć, zapłacić. To tak ma się odbywać?
Myślę, że to nie jest problem i temat publicystyczny. Tutaj eksperci pracują nad tym i to eksperci wirusolodzy wydadzą wiążącą opinię, na podstawie której rząd podejmie stosowne decyzje. Na razie nie ma przesłanek, aby twierdzić, że czwarta fala nie nadejdzie. Zwróćmy uwagę na to, że w Rosji chociażby nie było jeszcze trzeciej fali, a mamy teraz odmianę Delta, która rozwija się najszybciej właśnie w Indiach i w Rosji.
I króciutko, Czesław Fiedorowicz jeszcze.
Szczepimy się przeciwko odrze, gruźlicy, Heinemedine, nie dlatego, że są jakieś fale, tylko dlatego, że to jest działanie zapobiegawcze. I dlatego też tu się powinniśmy szczepić niezależnie, bo nigdy nie wiemy, czy nie powróci do nas COVID w większej skali. Róbmy to, korzystajmy z rozumu.
I dziękuję panowie. Czesław Fiedorowicz reprezentował Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
I Karol Zieleński, z kolei wojewody lubuskiego, dyrektor Biura Gabinetu Wojewody Lubuskiego. Również dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego
dobrego. To było ostatnie Lubuskie Forum i w tym miesiącu, i jeśli chodzi o najbliższe, mamy przerwę, wakacje Lubuskiego Forum. Państwo na naszej antenie w sobotę nie usłyszycie, ale powracamy we wrześniu ze zdwojoną siłą i wypoczęci. Lubuskie Forum, Andrzej Pijanowski, realizował audycję, Bogdan Sadowski prowadził. Dziękujemy, do usłyszenia.